8 minuty po godzinie 9, to są komentarze Radia Gdańsk, Sylwester Pięta, dzień dobry. Witamy moich gości, Michał Lange, Gazeta Bałtycka,
dzień dobry.
Łukasz Cora, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Panowie, porozmawiajmy o temacie, którym od dwóch dni, mam wrażenie, żyje nie tylko Trójmiasto, ale żyje Polska. Przynajmniej jeśli spojrzymy na komentarze, na odsłony artykułów poświęconej sprawie Jarosława Bieniuka. Wiemy już, że możemy używać jego pełnego nazwiska, ponieważ Jarosław Bieniuk wystosował oświadczenie w ostatnich minutach. Oświadczenie, z którego wynika, że mówiące w największym skrócie, padł ofiarą szantażu, że próbowano od niego wymusić pieniądze. Przypomnę też, że Jarosław Bieniuk w nocy został zwolniony z aresztu, z izby zatrzymań. Po przesłuchaniu w prokuraturze mężczyzna nie usłyszał żadnych zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Usłyszał dwa zarzuty dotyczące nieodpłatnego udzielenia dwóm osobom narkotyków, w tym kobiecie, która oskarżyła go o gwałt. Łukasz Cora, prawnik, czy brak zarzutów to oznacza, że tej sprawy po prostu nie było, że nie było gwałtu?
To znaczy, z perspektywy dowodowej prokuratura nie zebrała materiału dowodowego wskazującego na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, zgwałcenia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Nie wystąpiła z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W tej perspektywie, po przeprowadzeniu wstępnych czynności procesowych, przesłuchań, doszła do wniosku, że nie ma dowodów uzasadniających zarzuty stawiane byłemu piłkarzowi Lechii Gdańskiej. Nie zdecydowała się na przedstawienie zarzutów zgwałcenia. Oczywiście nie jest przesądzone to, że do tego czynu nie doszło, natomiast na tę chwilę nie ma podstaw dowodowych do sformułowania tego typu zarzutów o popełnienie tego bardzo nefralgicznego czynu wobec kobiety, o której to zgwałcenie, no, przynajmniej w sferze medialnej, podejrzewany był Jarosław Bieniuk.
Ale czy ja dobrze rozumiem, że gdyby prokuratura uznała, że na razie mamy za mało dowodów, aby postawić zarzut gwałtu, natomiast gdyby uznała, że jest duże prawdopodobieństwo tego, że do tego gwałtu doszło, to ona wystąpiłaby z wnioskiem do sądu o zastosowanie aresztu, natomiast brak tego wniosku oznacza, że po prostu uznano, tak już mówiąc z czysto praktycznego punktu widzenia, oznacza, że uznano, że tego gwałtu nie było?
Wydaje się, że z czysto praktycznego punktu widzenia w tej sprawie wobec takiej osoby, jeżeli oczywiście spełnione byłyby inne przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania, prokurator ani minuty nie wahałby się ze skierowaniem wniosku do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania i przedłużenia zatrzymania o dalsze 24 godziny ponad te 48, na które pierwotnie zostało zatrzymanie zastosowane.
Były zarzuty o brutalne gwałty, skończyło się na zarzutach za udzielenie narkotyków i absolutnie nie bagatelizując problemu związanego z narkotykami, możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z takim medialnym kapiszonem, Michał Lange?
Myślę, że coraz więcej wskazuje na to, że właśnie tutaj media przede wszystkim zawiniły, jeżeli chodzi o taką zbiorową dezinformację, bo można powiedzieć, no, rzuciły się tak naprawdę na trójmiejskiego celebrytę, opisując go w rozmaity sposób, pokazując jego zdjęcia, no też sugerujące, że to jednak jest postać, która powinna się kojarzyć z czystym złem. Coraz więcej wskazuje na to, że jednak ten najcięższy zarzut, który medialnie się pojawia, no nie jest oparty o fakty. Oczywiście całą sprawę będzie wyjaśniał sąd. Miejmy nadzieję, że zrobi to szybko i obiektywnie. Natomiast jeżeli chodzi o długość, czas trwania procesów sądowych w Polsce, no to tu na szybkość myślę, że nie powinniśmy jednak liczyć, chociaż mam nadzieję, że będzie ten proces będzie przebiegał sprawnie. No, media działają w taki sposób, aby jak najwięcej tak naprawdę na każdej publikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o portale internetowe, zarobić. Chodzi o klikalność. No i pokazując konkretne zdjęcia, sugerujące tytuły, ta klikalność jest uzyskiwana, więc no, nie wiem, czy możemy winić media tak naprawdę, no bo one zawsze tak funkcjonowały i zawsze tak będą funkcjonowały. Mam nadzieję, że na wysokości zadania staną sądy, stanie sąd. No, prokuratura, trudno powiedzieć, czy tutaj te nieoficjalne informacje, które wypuściła prokuratura, to było dobre rozwiązanie, bo tak?
Możemy winić media w jednym zakresie, w zakresie ewidentnego wizerunkowego naruszenia zasady domniemania niewinności. Te wszystkie zdjęcia z Jarosława Bieniuka z dziećmi, to wszystko tworzy pewien określony klimat medialnego linczu. Oczywiście nie przesądzając o kwestii popełnienia czy niepopełnienia pierwotnie zarzucanego mu czynu zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności od lat 5 do 12, bardzo poważnego, jednego z najpoważniejszych stanowiącego zbrodnię, no można powiedzieć jedno. Tutaj media jak gdyby ukierunkowały opinię publiczną na, z perspektywy medialnej, na zawinienie Bieniuka. To jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast z perspektywy pokrzywdzonej trzeba powiedzieć jedno. Jeżeli potwierdzi się dowodowo fakt, że nie doszło do tego zgwałcenia, to ta pani wyrządziła niepowetowaną krzywdę tym kobietom, które są rzeczywistymi ofiarami zgwałceń, ponieważ wytworzył się taki medialny klimat, że kobiety w takim układzie mogą korzystać zawiadamiać o zgwałceniu po to, żeby jakieś korzyści zyskać. To jest absolutnie niedopuszczalne. Ja nie rozumiem tego, jak mogło do czegoś takiego dojść i dlaczego media podchwyciły ten temat, nie badając sprawy od strony dowodowej. To jest rzecz niedopuszczalna.
Przypomina mi się w tym kontekście sytuacja sprzed kilku lat, gdy cała Polska żyła poszukiwaniami, już nie pamiętam dokładnie małej, rocznej
małej
bodajże.
Madzi, tak?
Madzi, dokładnie. Małej Madzi, prawda? Poszukiwania trwały kilka czy tam kilkanaście dni, no i nagle się okazało, że za tym zaginięciem stała matka, a skala zaangażowania lokalnej i nie tylko lokalnej społeczności w te poszukiwania była ogromna i wtedy także mówiono, że ta kobieta wyrządziła, no przede wszystkim oczywiście krzywdę swojemu dziecku, które nie żyło, no to jest rzecz oczywista, natomiast wyrządziła ogromną szkodę wszystkim tym osobom, które w przyszłości mogłyby potrzebować pomocy, natomiast no wtedy osoby, które mogłyby tej pomocy udzielić, trzy razy się zastanowią, czy warto, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z jakąś próbą oszustwa. W tym oświadczeniu, które wydał Jarosław Bieniuk, czytamy między innymi, że oskarżenia te są nieprawdziwe i formułowane wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści materialnych. Pragnę podkreślić, że jestem niewinny, dlatego też niezwłocznie i dobrowolnie stawiłem się na posterunku policji. Od początku wyrażałem i w dalszym ciągu wyrażam swoją pełną gotowość do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w celu jak najszybszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Niesłuszne oskarżenia formułowane pod moim adresem godzą bezpośrednio w moje dobre imię, jak i destrukcyjnie wpływają na dobro i kondycję psychiczną moich dzieci. Do zakończenia postępowania i finalnej decyzji sądu zwracam się z prośbą do przedstawicieli mediów o wstrzymanie się do formułowania jednoznacznych ocen pod moim adresem oraz uszanowanie prawa członków mojej rodziny do prywatności w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.
Dobrze wiemy, że nawet wyrok korzystny, wyrok sądowy dla Jarosława Bieniuka nie cofnie skutków tego medialnego oskarżenia o zgwałcenie.
Panowie, a czy wy uważacie, że w tego typu sytuacjach, gdzie już abstrahując od tego, że tutaj rozmawiamy o sprawie Jarosława Bieniuka, natomiast w tego typu sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z podejrzeniem gwałtu, że prokuratura, że policja, że sądy po prostu nie powinny być może udzielać informacji?
No zastanówmy się.
Przynajmniej do tego czasu, kiedy na przykład pojawią się zarzuty.
Jak to się stało, że w mediach pojawiły się informacje, właśnie te szokujące informacje o tym, że mamy do czynienia jednak z tym bardzo ciężkim przestępstwem? Otóż prawdopodobnie pojawiły się dlatego, że prokuratura w jakiś sposób tę informację, tak jak powiadam, puściła do mediów, jak to się mówi potocznie. Tak mi się wydaje, że media same no, nie wyprokurowały tej informacji, tylko jednak ona od organów ścigania.
Albo jest jeszcze druga możliwość. Ktoś po prostu, któryś z policjantów, być może któryś z pracowników po prostu wziął telefon, zadzwonił na jakąś tam linię i powiedział, że mam dla was newsa, dostał za to pieniądze.
Być może.
Tak to też wygląda.
Myślę,
czasami,
że ta sprawa powinna zostać wyjaśniona, bo to jest bardzo poważny zarzut, jeżeli on byłby uprawdopodobniony w stronę organów ścigania. My powinniśmy wymagać od organów ścigania, od prokuratury profesjonalizmu i to tego, żeby ofiara, jak, niezależnie od tego, po której stronie jest ta ofiara, żeby jednak ona była chroniona. Żeby to, z jakim problemem przychodzi do prokuratury, było objęte jednak taką właśnie ochroną, tak? I żeby to zaufanie do organów ścigania było na właściwym poziomie. Dziś można mieć wątpliwości, czy to zaufanie faktycznie jest takie, jak powinno być.
Ja tylko jedno słowo jeszcze dodam, bo rozmawiamy o mediach. Chciałbym tylko prosić o takie wyraźne oddzielenie tego, co pojawiało się w mediach plotkarskich, w mediach brukowych, od jasnych i klarownych komunikatów, które pojawiały się w mediach, tak to nazwijmy, poważnych, no bo to, że pojawiła się kobieta, która oskarżała o gwałt, było rzeczywiście faktem, natomiast to, jak, mówiąc w cudzysłowie, popłynęły te niektóre media plotkarskie, no to już było absolutnie karygodne i szczególnie w kontekście tych informacji, które pojawiły się w ciągu ostatnich godzin, no myślę, że tutaj być może niektórzy powinni także przemyśleć swoje działanie. Tak naiwnie zakończę. Panowie, zmieńmy temat. Stało się to, o czym mówili od jakiegoś czasu związkowcy z NSZZ Solidarność. Wycofali zgodę na używanie logo przez Europejskie Centrum Solidarności, logo NSZZ Solidarność właśnie. Władze związku poinformowały instytucje kultury o swojej decyzji listownie, no ale z tego listu wynika, że ECS może wykorzystywać to logo na wystawie. Czy to jest dla was zaskoczenie?
Jakie jest uzasadnienie tej decyzji? Ja nie wiem tego. Myślę, że
Mówił o tym Karol Guzikiewicz. Rzeczywiście dokładnego uzasadnienia w liście nie było, no natomiast właśnie. Mówiono o tym, znaczy Karol Guzikiewicz powiedział o tym, że w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się konferencja poświęcona tematyce, szeroko rozumianej tematyce LGBT, a to jest niezgodne z wartościami prezentowanymi przez Solidarność.
No, naprawdę? To jest niezgodne z wartościami prezentowanymi przez Solidarność?
No takie uzasadnienie wydaje się, mówię, mało przekonujące. Natomiast szkoda, że w oficjalnym piśmie tego uzasadnienia nie ma, bo wówczas moglibyśmy się do niego odnosić. Natomiast to, co mówi pan Guzikiewicz, no to ja traktuję jednak z większym dystansem. Nie wiem tak naprawdę, o co chodzi i jaki jest cel.
Znaczy, chodzi o jedno, decyzji. Chodzi o spór w związku z miastem, chodzi o spór o pewną ikonę, jaką jest Solidarność tak w Polsce, jak i z perspektywy wizerunkowej w Europie i na świecie.
Że tej Solidarności już jest naprawdę bardzo mało, jeżeli w ogóle ona jest.
Karol Modzelewski, pierwszy rzecznik Solidarności, powiedział wczoraj jasno i wyraźnie, tej Solidarności z karnawału 16 miesięcy od sierpnia roku 80 do grudnia roku 81 po prostu już nie ma.
Solidarność, do której swego czasu należało 10 milionów Polaków. Tak jest. Pozostaje już chyba tylko hasłem. Tym hasłem żonglują jedna i druga strona, zarówno miejska, zarówno Europejskie Centrum Solidarności, gdzie tam też tej Solidarności jest, tej faktycznej, prawdziwej, historycznej Solidarności jest niewiele.
I należy się tylko zastanowić, czy Lech Wałęsa nie miał racji, na początku lat 90., żeby po prostu wyprowadzić sztandar Solidarności, żeby tą nazwę zabezpieczyć przed politycznym wykorzystaniem.
Mamy związek zawodowy, który też, no ja tam Solidarności widzę coraz mniej, poza hasłem.
Dlaczego?
W zasadzie wcale. Ponieważ ideały, które leżały u podstaw sformułowania tego związku, zakładały, że jednak mowa jest o działalności społecznej, pracowniczej, a nie politycznej. Przez wiele lat jednak ten związek ewoluował w stronę polityczną i to bardzo źle dla całej idei, która przyświecała powstaniu wielkiego ruchu, do którego, tak jak mówię, należało ponad 10 milionów Polaków.
Te
to było bardzo ważne.
Te oskarżenia o działalność polityczną, one pojawiają się po obu stronach, bo tutaj zacytuję Karola Guzikiewicza, dlaczego Solidarność odebrała ECS, logo Solidarności, bo organizowane tam są spotkania LGBT czy KOD i inne wiece polityczne. Wyobraża pan sobie spotkanie LGBT w Muzeum II Wojny Światowej czy Muzeum Powstania Warszawskiego? Nie. Nie ma też miejsca na takie skrajności w ECS. To muzeum i ma się zajmować pokazywaniem historii, a nie bieżącą działalnością polityczną, mówił Karol Guzikiewicz w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.
To jest pretekst, natomiast proszę zauważyć, że w Europejskim Centrum Solidarności, ja już to powtarzam, nie ma miejsca choćby dla środowiska Andrzeja Gwiazdy, choćby dla wszystkich tak naprawdę działaczy dziś imiennych lub nawet bezimiennych, którzy walczyli, którzy wierzyli w ideę europejskiego,
Solidarności. Czy nie ma miejsca dla Andrzeja Gwiazdy, czy Andrzej Gwiazda nie chce tam przychodzić, bo to są dwie różne sytuacje, tak? czy Andrzej Gwiazda chce tam przychodzić i chce tam być, czy czuje się tam komfortowo, czy też dostał jakiś sygnał ewidentnie, że jest tam personą non grata.
Rolą
dwie różne skrajne
takiego
sytuacje.
Centrum, jak właśnie Europejskie Centrum Solidarności, byłoby stworzenie takiej atmosfery i taka praca, aby właśnie, jeżeli Andrzej Gwiazda nie chce się tam pojawiać, żeby się jednak pojawiał. Tam trzeba by nad tym popracować, żeby jednak zebrać solidarnie, właśnie pod szyldem solidarności tych wszystkich działaczy i żeby oni tam jednak byli. Więc to myślę, że takie zadanie powinien sobie postawić.
Panowie, tak już...
Byłem na rocznicach sierpnia od roku 95, 15-lecia, jako młody 12-latek i nie przypominam sobie, żeby wszyscy ludzie Solidarności jednoznacznie byli zjednoczeni w tej najważniejszej dla Polski rocznicy strajków 80 roku.
Panowie, ale tak już ostatnie pytanie na koniec, bo czas nas goni. Czy waszym zdaniem tę walkę, którą w latach 80 prowadziła Solidarność, szeroko rozumianą walkę, można rozciągać w dzisiejszych czasach na walkę o prawa mniejszości?
Ja myślę, że walka o prawa mniejszości to jest w tej chwili problem marginalny. Ja przynajmniej tak to postrzegam i mamy znacznie więcej, znacznie poważniejszych problemów niż problemy tych mniejszości, o których tutaj była mowa.
Absolutnie się nie zgadzam. Oczywiście prawa mniejszości są wpisane w kod genetyczny idei Solidarności i rzecz jasna prawa mniejszości wszelakich powinny być traktowane jako te elementy pierwszoplanowe. Tutaj wpisują się znakomicie w ideę, jaka legła u podstaw Solidarności sierpnia roku 80.
A mówił o tym Łukasz Cora, Uniwersytet Gdański. Naszym gościem był także Michał Lange, Gazeta Bałtycka. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Sylwester
dziękuję.
Pięta, kłaniam się. Niecałe 5 minut zostało do 9:30, a po 9:30 oczywiście program Ludzie i Pieniądze.